Pierwsze czytanie pokazuje nam dzisiaj tę jedną z najbardziej wymownych, tragicznych, szokujących historii, ale jednocześnie niestety dla nas bardzo, bardzo zrozumiałych. Czyli bracia, którzy chcą doprowadzić do śmierci swojego młodszego czy najmłodszego brata i chcą tym samym pozbyć się problemów, które, jak sądzą, on im przydaje, on jest ich powodem. To właściwie nie jest nic nowego, jest to już echo pierwszego grzechu po grzechu pierworodnym, czyli zabicia, morderstwa pomiędzy synami Adama i Ewy, kiedy Kain zabił Abla. Tu jest to jakieś echo, chociaż oczywiście Józef w tej historii nie ginie, nie zostaje zamordowany, natomiast bracia zabijają go w sercu, pragną jego śmierci, natomiast no, sprzedają go w niewolę. Tak kończy się ta decyzja, ten czyn, że kupcy madianicy zabierają Jezusa do Józefa do Egiptu i właściwie znikając braciom z oczu, wydaje się, że kończy ich smutki, ich trudy. To przejęzyczenie Józef, Jezus nie jest właściwie chyba takie zupełnie przypadkowe, no bo rzeczywiście Józef jest zapowiedzią, jak mówimy, typem biblijnym Pana Jezusa, ale powoli. Przede wszystkim widzimy jasno, że bracia Józefa mają w sercu żywą, gorącą, ziejącą ogniem zazdrość. Ta zazdrość niszczy w nich doświadczanie miłości ojca Jakuba. Ale jeszcze gorsze jest to, że swoją zazdrością, którą kierują ku Józefowi, oni zagłuszają to, co dzieje się w ich sercu, czyli to, że przecież wiedzą, że ojciec ich kocha, że Jakub ich kochał, przecież nie mieli z tym problemu, dopóki nie zaczęli myśleć w określony sposób o Józefie, więc gorsze jest to, że oni zaczynają oskarżać jednocześnie ojca, że ich nie kocha. Oczywiście nie robią tego w sposób formalny, nie kierują tych osądów przeciwko Jakubowi twarzą w twarz, na to by nie mogli sobie pozwolić, natomiast no, w sercu już tak, w sercu tak się dzieje. Oczywiście to też, te sytuacje widzimy potem jasno w przypowieści Pana Jezusa o dwóch braciach, o młodszym synu marnotrawnym i o starszym synu marnotrawnym, z których to starszy właśnie na koniec zazdrości niesamowicie młodszemu i przez to kieruje oskarżenia wobec ojca. Swoją drogą w maju bodajże będziemy mieli rekolekcje w Gdańsku kilkudniowe właśnie omawiające dokładnie tę przypowieść o synu marnotrawnym, jednym i drugim i co z tego dla naszego życia wynika. No w każdym razie widzimy tutaj, że nienawiść wobec Józefa to jest jedno, ale osądy wobec ojca to jest już zupełnie inna historia i to jest dopiero prawdziwa tragedia. I teraz, jeżeli Józef faktycznie jest typem, zapowiedzią Pana Jezusa, jeśli on reprezentuje Pana Jezusa w tej historii, no to Jakub no, w jakiś naturalny sposób by nas odnosił do Pana Boga. A wtedy ci zazdrośni bracia to jesteśmy my. Bracia, którzy nie czują się kochani, ale nie dlatego, że Pan Bóg ich nie kocha, ale dlatego, że oni niszczą to własne doświadczanie miłości, niszczą przez swoją zazdrość. Natomiast zazdrość jest fałszywą interpretacją działania Pana Boga wobec innych. Jest takim widzeniem w krzywym zwierciadle tego, co Bóg robi, czy co Bóg daje innym. I tym samym to nie wolno nam tego nigdy pomijać, nie wolno nam zapominać, kiedy zgadzamy się na zazdrość w naszych sercach, że jest to w gruncie rzeczy zgoda na punkt widzenia diabła, na punkt widzenia kusiciela. Czyli to się też nie bierze z kosmosu, to nie jest coś tam blum i już się stało, tylko jeśli przyjmujesz punkt widzenia diabła, czyli w praktyce jesteś jakoś szalenie zazdrosny czy zazdrosna o coś, to znaczy, że gdzieś jest jakiś przeciek, jakieś miejsce, coś się stało w tobie, że diabeł ma możliwość z taką łatwością dawać ci te myśli, czy te interpretacje tego, co robi Pan Bóg wobec innych osób. I to nam pokazuje jasno, że zazdrość jest śmiertelnie niebezpieczna, bo nie tylko burzy naturalny porządek, czyli to, że to Bóg jest Bogiem, tak jak wczoraj rozważaliśmy, że to Pan Bóg jest garncarzem, który tworzy, kształtuje i robi tak, jak chce, nikomu się nie musi tłumaczyć. Więc zazdrość burzy ten porządek, mówiąc, to nie tak, powinno być inaczej, to jest niesprawiedliwe. Zazdrość, czyli odurza nasze serca no, niesprawiedliwą oceną rzeczywistości, niesprawiedliwą oceną tego, co się dzieje, bo jest to ocena absolutnie podporządkowana naszym pragnieniom, naszej ochocie na coś tam. Ale zazdrość jest śmiertelnie niebezpieczna także dlatego, że ona jest stałym otwarciem się na diabelskie interpretacje w nas. Tak jakbyśmy otworzyli szeroko drzwi i mówili, złodzieje, kiedy chcecie, wchodźcie. Odcinam telefon, nie będę krzyczał, róbcie po prostu, co wam się podoba. Jeśli komuś zazdrościmy, to właśnie w ten sposób to wygląda. I być może diabeł w przypadku twoim prowokuje ciebie do zazdrości nie dlatego, żebyś popełniła grzech zazdrości tylko, bo oczywiście jemu też na tym zależy, ale zazdrość jest tak odurzająca, jak wspomniałem, że może zasłonić też inne rzeczy, także diabeł może zacząć działać w innym, zupełnie w innej sferze w twoim życiu, a ty tego nie zauważysz. Owszem, będziesz widzieć, kurczę, jestem zazdrosny, jejku, to niedobrze, chyba się wyspowiadam z tego, będę walczył i w ogóle, ale nie, bo ten drań ma więcej niż ja, jakim prawem, ja zasługuję, ja więcej zrobiłem. I tutaj jakieś takie przepychanki, a diabeł w tym czasie, ponieważ już ciebie zatruł zazdrością, w tym czasie działa na gdzieś tam z tyłu, zupełnie niewidoczny i przygotowuje o wiele poważniejsze rzeczy. Więc zazdrość jest sygnałem, że gdzieś nastąpił jakiś wyłom w murze twojej obrony duchowej i że diabeł ma być może taki bezpośredni już i stały dostęp do twojego serca, mogąc cię zatruwać swoimi interpretacjami. I przechodzimy do Ewangelii, w której widzimy, no, Pan Jezus mówi tę przypowieść do arcykapłanów i do starszych ludu, i w której właściwie takim dla mnie najważniejszym momentem jest to, że ten gospodarz posyła sługi do rolników, którzy pracują w jego winnicy, żeby odebrali plon jemu należny. To jest proste, oczywiste, można powiedzieć banalne określenie, plon należny gospodarzowi, plon należny Bogu. Ale pozwól, że zadam ci pytaneczko. Co jest plonem należnym Bogu w twoim życiu? Co Bogu należy się w twoim życiu? O co nie musi ciebie prosić, tak jak ten gospodarz nie musiał prosić rolników o zbiory, bo to jemu się po prostu należy. Więc co się należy Bogu z ciebie, z twojego życia? I dalej możemy pytać, a czego mu ty nie dajesz, o co walczysz, co trzymasz kurczowo rękami? Że nawet przyszedł jego syn i oddał życie, umarł na krzyżu, a ciebie nadal to nie skłoniło ani do ufności wobec tego, że gospodarz w takim razie jest dobry i troszczy się o ciebie i wszystko, co robi, jest dla ciebie. Nawet tę winnicę, którą założył i to, że ją okopał jak należy, otoczył murem, jest tam tłocznia, wieża dla strażników, żeby żadne lisy ani jakieś ptaki nie wyżerały winogron. Więc to wszystko tobie dał i to cię jeszcze nie przekonało o tym, że on jest dobry i to wszystko, co robi, jest dla ciebie. Ale to też nie skłoniło cię do tego, żeby widzieć, że bez niego, bez gospodarza i bez winnicy jesteś nikim, jesteś pustką, nie ma w tobie kompletnie nic. A jednak są rzeczy, których my kurczowo się trzymamy w znaczeniu, nie chcemy w żaden sposób Panu Bogu oddać, bo się boimy, że nam ukradnie, zabierze, nie wiadomo co i zostaniemy właśnie puści. Nie, nie, no puści zostaniemy wtedy, kiedy on odejdzie. A to, co robimy, właściwie robimy no, w taki sposób, żeby go od siebie odsunąć, trzymając się kurczowo jakichś tam naszych planów, jakichś myśli, jakiegoś sposobu działania. Więc co należy się Bogu od ciebie, z twojego życia, a czego nie oddajesz mu w stosownym czasie? To też jest ważne, to określenie. W stosownym czasie, wtedy, kiedy trzeba. Ja bym zasugerował odpowiedź, że tym czymś jest przynajmniej wdzięczność. Jaka wdzięczność? No każda, ale szczegółowo wdzięczność za miłość, którą Pan Bóg ci dał, którą ci okazał i która utrzymuje cię przy życiu, która sprawia, że wciąż funkcjonujesz. I taka wdzięczność nie jest łaską z naszej strony. To nie jest jakaś kulturalna odpowiedź. To nie jest dobre i grzeczne zachowanie. To jest zwyczajnie coś, co jemu jest należne. To jest coś, co należy w tobie do Pana Boga, twoja wdzięczność. I jeśli jej nie oddajesz, to jesteś złodziejem. to jesteś tym robotnikiem winnicy, który morduje jego syna, bo Pan Jezus posyła swojego syna, żeby odebrał od ciebie ten plon w takim znaczeniu, żebyś ty uwielbiał ojca w działaniu syna, w tym, co robi syn, ale ty syna mordujesz, żebyś miał święty spokój, żebyś mógł sobie dalej robić, co chcesz. I też jest przerażająco fascynujące, że arcykapłani i faryzeusze, którzy słuchali tej przypowieści, zrozumieli, że Jezus mówi o nich, czyli oni rozumieją, co się mówi, rozumieją, że mówi się o nich i rozumieją, że te słowa mogłyby ich zmienić, bo jeśli Jezus mówi tak surowo wobec nich, to nie jest jeszcze sąd, to nie jest jeszcze wyrok. To jest na razie poważne oskarżenie, które może doprowadzić do ich zmiany, ale oni tego nie chcą. Odrzucają te słowa Jezusa świadomie i dobrowolnie, niszcząc możliwość własnego nawrócenia. No więc pokazują nam tych braci z pierwszego czytania, począwszy od Rubena, przez Judę, który będzie w przyszłości, z którego wyjdzie król Dawid i potem także Pan Jezus z jego zrodu Judy. Więc ci wszyscy bracia odrzucają swoje doświadczenie tego, że są kochani, czyli nie są wdzięczni Ojcu, że im dał życie, że ich pokochał, że wszystko, co mają, jest od Niego. Tu mówimy o Jakubie, ale odnosimy to do Pana Boga oczywiście. I dlatego pozwalają sobie na zazdrość, która ich niszczy i przez co, jak sądzę, diabeł ma prostszy dostęp do serca, także może to serce zatwardzić, sprawić, że stanie się kamienne i już w ogóle nie będzie chciało słuchać Pana Boga. Więc wiedząc o tym, kiedy pojawi się zazdrość, to będzie dobry sygnał. No, niedobry w znaczeniu, bo dzieje się coś bardzo złego, ale dobry w takim sensie, że możesz zacząć działać, że wiesz, oho, nie jestem taki cudny wcale i świetny duchowo, jestem na poziomie tych braci, synów Jakuba, jestem na poziomie arcykapłanów, faryzeuszów, ale jeszcze mam wciąż możliwość zmienić to, mam wciąż możliwość się nawrócić.